Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich w ten świąteczny czas. Moim waszym gościem jest profesor Stanisław Obirek. Witaj, Stasiu.
Witaj, Arturze.
Witamy się w nowej rzeczywistości trochę. Przed chwilą opowiadałeś kawał, jak to dzwonią do sekretariatu Komitetu Rady Ministrów i pytają się, czy jest premier Morawiecki. Nie ma już premiera Morawieckiego, raz, drugi, trzeci. Aż w końcu pyta się zniecierpliwiony urzędnik, czy pan nie słyszy. Trzeci raz panu odpowiadam, że premier Morawiecki już tutaj pracuje. I rozmówca odpowiada, że mu się to tak podoba, że on jeszcze raz musiał zadzwonić, żeby to usłyszeć. Też się bardzo z tego cieszymy. Ja się bardzo cieszę, że nie ma już kurator Nowak w Krakowie. Odeszła kilka dni temu.
Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz?
Kurator Nowak nie ma już.
A ja tak lubię to słyszeć.
Idą zmiany, miejmy nadzieję, że no ta koalicja dowiezie no wolę zmian i potrzebę zmian przez te 4 lata. Mamy dzisiaj dla was dwie nagrody. 100 tysięcy sprzedanych książek Gomora i Babilon. To będą nagrody z naszymi podpisami i dla naszych subskrybentów. Zachęcamy was do subskrypcji kanału, do polubienia profilu, udostępniania. Też można wpłacać na portal, który obsługuje wszystkie kanały braci Sekielskich. Chcemy podsumować dzisiaj rok. Ten rok oczywiście przyćmi pewnie sukces wyborczy opozycji, ale dużo się działo też w Kościele. No jak nas widzą, to wiadomo, że będzie mowa o Kościele. Robiliście taki jakiś ranking rzeczy najbardziej ważnych, śmiesznych może?
No tak. Myślę, że takie trzy wydarzenia, w których miałem okazję uczestniczyć, to jest 4 czerwca, 1 października i 15 października. To mi się tak ułożyło w takie trzy.
Dwa marsze i wybory.
I wybory, że to odmieniło rzeczywiście
oblicze
świat.
Tej ziemi.
Oblicze tej ziemi, oblicze polskiego parlamentu. I jest się z czego cieszyć. Tym bardziej, że pamiętam bardzo dobrze, jak wielu przyjaciół, znajomych wątpiło, że to, co się stało, może się stać. Więc tak, trzeba wierzyć w siłę dobra, w siłę demokracji. Mówi się, że Polska jest w tej chwili w centrum uwagi. Słyszę te dobre głosy dosłownie z całego świata. To nie było oczywiste, ale dobrze, że się stało. No i trzeba tę nagromadzoną energię dobra wykorzystać, żeby ją przekuć na myślenie ludzi, bo widzę, że to, co się stało w ostatnich 8 latach, to znaczy takie bardzo systematyczne, perfidne pranie mózgów przy udziale struktur państwowych, różnych fundacji, zasilanych bardzo hojną ręką wszystkich ministerstw. No media pisowskie, które zdominowały i nie puszczały ani na milimetr nikogo odmiennego głosu. No mogę przy okazji wyznać, że przez 8 lat moje nogi ani głos tam się nie pojawił, co uważam za ważne osiągnięcie, i ci wszyscy, którzy mniej więcej tak samo się zachowywali, mają powód do satysfakcji, że jednak wytrzymaliśmy, nie daliśmy się opupić, ogłupić, i trzeba wykorzystać najbliższy czas, żeby to utwierdzić, żeby z pełną determinacją pokazać, że to, co się w tej chwili dzieje, to nie jest żadna zemsta, żaden resentyment, tylko to jest powrót do normalności.
Tak, mam wrażenie, że się troszeczkę zwinęliśmy, jeśli chodzi o tą normalność, a nawet chyba nie troszeczkę, ale dość mocno. Piję tutaj do występów posła Brauna, bo chciałbym, żebyśmy jednak mimo wszystko poświęcili mu trochę uwagi, choć bardziej zjawisku niż temu typowi. No cały świat miał okazję zobaczyć, jak jesteśmy bezradni, indolentni, wobec tego człowieka. To, co mnie przeraża, to fakt, że zebrano na niego w ramach jakichś składek już chyba 80 albo 90 tysięcy w ciągu kilku dni. Bez najmniejszej żenady jest rzesza ludzi, która go popiera. Mamy w Rzeszowie jakieś wiece poparcia. Stanęło za nim murem wielu księży. Wiele osób relatywizuje to jego zachowanie. Nie wiem, czy 8 lat temu jeszcze byśmy sobie wyobrazili taką sytuację, ale rzeczywiście chyba jest tak, że mamy dość duży deficyt poznawczy, jeśli chodzi o pewne elementarne wartości społeczeństwa obywatelskiego, w którym dla każdego jest miejsce, dla każdego poglądu, ale taką granicą, która narasza wolność, dobra osobiste i godność innych ludzi, jest stygmatyzowanie grup społecznych z uwagi na poglądy, przekonania, orientację, wyznawioną religię, no bo to jest taki elementarz.
No to jest więcej. Ja myślę, że Braun swoim gestem pokazał, że bandytyzm, chuligaństwo jest akceptowane społecznie. To jest zachowanie nawet nie z kręgu ekstremalnych poglądów, które on głosi od dawna, od zawsze, ale i to warto też sobie uzmysłowić, że to, że on się w tak brutalny sposób zachował, że gaśnicą proszkową w oczy sypnął kobiecie, która próbowała interweniować, wygłasza jakieś tezy zupełnie z kosmosu wzięte, zaprasza na debatę teologiczną. Ja nawet ze studentami o tym rozmawiałem, skąd on to ma.
No właśnie.
I mi się wydaje, że to jest dobre pytanie, na które trzeba jasno odpowiedzieć. Grzegorz Braun jest fundamentalistą religijnym, uważającym, że Kościół katolicki jest absolutnie jedyną dopuszczalną wiarą na tym świecie. I każdy, kto nie podziela tych poglądów, powinien być niszczony, wyrzucany z przestrzeni publicznej i brutalnie niszczony. Więc skąd on to ma? No, jest uczniem Kościoła katolickiego. Trzeba to też powiedzieć. Kościół katolicki przez tysiąclecia głosił tego typu poglądy wobec innych religii, wobec innych przekonań. Mamy w Babilonie cały arsenał środków, jakich Kościół używał do tego, żeby swoje przekonania przekładać na praktykę. Antysemityzm to nie jest wymysł oczywiście nazistowskich Niemców ani Hitlera, tylko to jest zebrane w jedną brutalną całość to, co Kościół przez wieki sączył w sumienia swoich wyznawców. To się zmieniło 60 lat temu na Soborze Watykańskim II, ale jak widać, ta zmiana radykalna, rewolucyjna, niektórzy mówią o kopernikańskim wręcz przewrocie, nie dotarła do rzeszy polskich katolików. Bo przecież i Braun się powołuje na Kościół i ci, którzy zbierają te zbiórki czy organizują manifestacje solidarności z tym jego chuligańskim wybrykiem, to są we własnym przekonaniu wierni synowie Kościoła. I myślę, że poza jednym głosem biskupa kardynała Rysia, ja się nie spotkałem z zdecydowaną reakcją kleru czy biskupów, którzy by powiedzieli, że to nie ma żadnego związku z katolicyzmem. Że to jest faszystowski, wykluczający pogląd rasistowski, który nie powinien znaleźć się na ustach wyznawcy katolicyzmu. Więc mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z jakąś schizofrenią i dodajmy jeszcze, że ten wybryk Brauna to jest zwieńczenie całej serii wybryków. W marcu przecież brutalnie przerwał wykład profesora Jana Grabowskiego na temat właśnie Holokaustu, czyli jak polskie społeczeństwo się w tym czasie zachowało. Wiemy, że się różnie zachowało. Dla Brauna już mówienie o różnych zachowaniach i postawach to już jest naruszanie dobrego imienia Polski i Polaków. Więc poza tym w Sejmie wielokrotnie mówił o tych swoich poglądach, których się nie godzi nawet powtarzać. Są to żywcem wyjęte z antysemickich broszur, paszkwili, kalki, tezy, które on dalej propaguje, znajduje podatny grunt na nie i mnie się wydaje i mam nadzieję, że nowy minister sprawiedliwości nie tylko odbierze mu immunitet, co już zapowiedział, ale również sam parlament zdobędzie się na jakiś gest wykluczający tego rodzaju chuligańskie, bandyckie zachowania w ramach i w tym budynku, który powinien służyć przykładem, wzorem zachowań cywilizacyjnych, demokratycznych i tolerancyjnych. Nie powinno być miejsca na tego rodzaju zachowania.
No tak, ja przypominam sobie, że tydzień chyba przed tą akcją z gaśnicą, w święto de facto, które pokazywało odrzucenie przez Żydów wielobóstw, tak, bo to nawiązuje przecież do dominacji Hellady, Braun zbierał środki na Walusia, na człowieka, który jest mordercą Haniego, na antysemitę, faszystę. Ja przecierałem oczy ze zdumienia, to wysłałem kilku redaktorom, nikt nie podjął tematu. Tydzień później była ta akcja z tą gaśnicą, ale myślę sobie, Stasiu, jak tak słucham, o czym ty mówisz, rzeczywiście mamy wyzwanie takie na miarę jakiegoś takiego tysiąclecia, bo jak spojrzymy w historię, też jesteś historykiem, no to widzimy, że Polska tak naprawdę nigdy nie miała takiego stałego okresu utrwalonej państwowości, w której by mogła się tą edukacją bez tego kościółkowego kościółkowej refleksji nad światem się zająć, tak? Bo ja nie wiem, czy jest na to szansa. Oczywiście mamy internet, mamy wolną telewizję, miejmy nadzieję już za chwilę, chociaż tam słyszałem, że ja nie wiem, zaminują chyba teren w ogóle, bo tam Janek Pietrzak z tą grupą, że tak powiem, ostatnich, którzy trwają i czekają, aż zmieni się władza w telewizji, czekają. Czy to wystarczy? Dlatego, że dopóki w małych miejscowościach, na wioskach nie będzie alternatywy dla kościoła, tak, jakichś domów kultury, ośrodków prasy, ruch kiedyś pełnił taką funkcję, to naprawdę będzie trudno, bo te kawały o Murzynach, o Żydach, o kobietach, tak, no to dość dobrze się tam na tej prowincji mają. Ja nie chcę mówić, że ta prowincja jest zła, bo ona ma bardzo dużo dobrych cech. Obaj zresztą z prowincji pochodzimy, ty z Narola, ja z Krosna-Odrzańskiego. Natomiast myślę, że tu jest problem z taką pracą u podstaw. I teraz przejdę już do pani minister Barbary Nowackiej, która na tyle, na ile można, na ile konkordat ten nieszczęsny pozwala, eliminuje religię. Co ty myślisz? Czy myślisz, że jest możliwość, nie chcę używać słowa takiego zainstalowania, ale pokazania jakichś trochę innych bohaterów, trochę innej historii naszego kraju niż tą, którą mamy, bo myślę, że ta, którą my mamy, ta martyrologia jest po prostu dla młodzieży mało interesująca.
Ja myślę, że nie tylko można, ale ta wymiana świata, wyobraźni, mitologii, ona już się dokonuje. Przecież to nie jest przypadek, że właśnie polska młodzież jest w czołówce laicyzacji czy sekularyzacji.
Na pierwszym miejscu w 2018 roku była.
Czyli to już mamy i to jest jakby w środku tego tsunami pisowskiego i działań ministra Czarnka, który ze swoimi kuratorami właśnie panią Barbarą Nowak i podobnymi próbowali narzucić młodzieży ten przaśny, no średniowieczny, ale nie tak jak próbowała to pani kurator tłumaczyć, że w średniowieczu powstały uniwersytety, to jest prawda, i katedry, co też jest prawdą, ale to średniowiecze to było właśnie czasem, kiedy się eliminowało wolną myśl, kiedy Kościół i chrześcijaństwo narzucało jedyne obowiązujące myślenie, wykluczając jakiekolwiek wolne poszukiwania naukowe. Wtedy właśnie był przecież prześladowany pod koniec średniowiecza Mikołaj Kopernik. No, w 1600 roku Giordano Bruno został spalony, więc mamy do czynienia z pewnym dziedzictwem, które, tak jak mówisz słusznie, w Kościele do dzisiaj jest dominujące tam, gdzie Kościół nie został poddany czy reformacji, więc temu oczyszczającemu sprzeciwowi wobec autorytetu papieskiego, biskupów i tak dalej, jaki wywołał ferment reformacyjny, czy Marcina Lutra, czy naszych polskich braci chociażby, tego w Polsce nie ma, dlatego że zostali brutalni, choćby polscy bracia, wyrzuceni z Polski w 1658 roku.
Znaleźli schronienie w Holandii i Holendrzy są dumni z tego, że udzielili im schronienia.
Nie tylko właśnie wtedy była ta wolna myśl. Tam się rodziły początki oświeceniowego myślenia, więc drugi ten okres, który przeorał mentalność Europejczyków. W Polsce akurat u progu oświecenia, czy w okresie oświecenia zostaliśmy pozbawieni w ogóle państwowości, bytu politycznego. Więc znowu ten ferment intelektualny w Polsce został przekuty na, to nie nasza wina, ani zasługa, no w każdym razie na płacze nad utraconą niezależnością, którą utraciliśmy przy walnym, decydującym udziale również Kościoła katolickiego. Przecież to biskupi katoliccy prosili caryce o interwencję, żeby ten...
No papieże encykliki nakładali jakieś...
Wraży Konstytucja 3 maja, żeby broń Boże nie została wdrożona, bo to było to myślenie
zbyt
właśnie...
Zbyt oświeceniowe.
Czyli krótko mówiąc, mamy do odrobienia wiele lekcji z historii. Mhm. Ja wierzę, że to jest możliwe, że właśnie przy udziale mediów otwartych, gdzie polifonia, pluralizm poglądów jest czymś naturalnym i oczywistym, ja jestem, należę do tego pokolenia, które wierzy w siłę edukacji, wierzy w siłę wścierania się poglądów. Myślę, że ta brutalna ingerencja w myślenie demokratyczne, jaką przeprowadził PiS i klęska tej operacji pokazuje, że w społeczeństwie jest duża odporność na demagogię, na siłowe rozwiązywanie spraw. Tylko teraz trzeba to podjąć w takim wysiłku właśnie respektującym wielość. To nie znaczy, że lewica musi się zgadzać we wszystkim z PSL-em, czy no nie chodzi o jakąś tutaj unirłowkę, zrównanie wszystkich poglądów, ale żeby również przestrzeń publiczna i parlament, i szkoła, i uczelnie, i media.
Stał
żeby
się areopagiem takim.
Areopagiem, szkołą właśnie myślenia tolerancyjnego, dialogicznego, otwartego. I z tego się dopiero wykuje ten nowy Polak. A nie przez siłowe, brutalne wyciszanie głosów, które nam się nie podobają.
Ja mam takie dwie refleksje, jak słuchałem twojej wypowiedzi. Pierwsza to jest taka, że w jakimś sensie tą historię chyba trochę jednak trzeba napisać na nowo, no bo mówisz o elementarnej wiedzy historycznej, która pokazuje, jak Kościół no haniebnie się zapisał w tych zrywach niepodległościowych Polaków. Ten Kościół zawsze był po stronie zaborców, silniejszych, monarchii, systemów opresyjnych, pańszczyzny. Niestety w książkach od historii, czasami mam do nich dostęp, niewielu się na ten temat pisze. Ja już pomijam ten mit związany z PRL-em, tego Kościoła niezłomnego, ale przede wszystkim to, czego mi brakuje, bo uważam, że jednak problem jest duży, bo mówimy o 7-8 milionach ludzi, których jednak zmobilizował PiS, że mamy problem w sobie takiego lęku, bo ja uważam, że politykę się tworzy w obecnych czasach na emocjach, to znaczy środki dostępu do ludzi to nie jest już tradycyjna analiza poprzez pracę, tylko właśnie emocje, tak? Odkąd pojawiło się radio, taki szybki przebieg informacji, no to na tych emocjach. No pamiętamy, żerował ruch prawicowy, Roman Dmowski, wzniecając właśnie te niepokoje związane z zagrożeniami. To jest wypisz, wymaluj to samo. I myślę sobie, że oni mówią o jakiejś dumie narodowej, a są strasznie zalęknieni. Zobacz, jaka to jest odwrotność. To są takie jakieś typowe projekcje. Mówią o jakiejś sile i odrębności, ale tak naprawdę tej odrębności nie potrafią zdefiniować i wskazać. Na czym polega nasza odrębność? Na tym, na tej takiej bucie, chamstwie i warcholstwie, że my jesteśmy na tyle leniwi, że nie chcemy się zapoznać z tym, co jest inne. Zawsze tego mnie uczyłeś, co jest nowe, co jest inne, żeby się tego nie bać. Myślę, że oswajanie młodych ludzi z inną rzeczywistością, z innym sposobem myślenia, z tym, że są różne orientacje, tak, niekoniecznie tylko i wyłącznie seksualne, inne namysły nad światem, jest wartością dodaną i że z poznawania, przełamywania lęku rodzą się tylko dobre owoce.
Absolutnie się z tobą zgadzam i chcę przywołać taką intelektualistkę publiczną, the public intellectual, jak to mówią Amerykanie, Martę Nussbaum, która w 16 roku pod wpływem wygranej Trumpa napisała właśnie tę książkę na ten temat. Ona w ogóle dużo, jak na filozofa, na filozofkę, bardzo dużo miejsca poświęca emocjom. I to jest panowanie lęku. Dokładnie to, o czym mówisz. Monarchia lęku. I ona mówi, że właśnie wygrana Trumpa w dużym stopniu była związana z właśnie z tym zagospodarowaniem przez niego lęków społecznych związanych, i to jest paradoks, bo Ameryka, moglibyśmy powiedzieć, jest zupełnie innym krajem demokratycznym.
Wolnościowym bardzo by się wydawało.
O tradycjach właśnie wyrosłych z tradycji oświeceniowej, ale i tam, jak się znajdzie taki demagog właśnie jak Trump, uda mu się właśnie wygrać, dlatego że odwołuje się do tych lęków. I u nas takich specjalistów od lęku to jest masa. Myślę, że mistrzem jest oczywiście Jarosław Kaczyński, który już w 15 roku, kiedy jeszcze nie było uchodźców, nie było imigrantów, to dopiero się budziło, on już mówił o zarazkach, o tym, że oni tutaj, co oni przyniosą. No potem to się oczywiście spotęgowało w tej narracji pisowskiej różnych ministrów, którzy ciągle bronili tych granic, zohydzali ludzi, którzy próbowali się ujmować za uchodźcami. No najbardziej spektakularną była ta mur, ale też taka mowa nienawiści, hejt skierowany na twórczynię filmu Zielona Granica. Agnieszka Holland została poddana takiej presji, że to jest niesłychane. I myślę, że wspomniany przeze mnie Jan Grabowski, który był ofiarą właśnie tego wcześniej chuligańskiego wybryku Brauna, ostatnio opublikował bardzo ciekawy w Gazecie Wyborczej tekst na temat historii jako religia. I on opowiada, jak tłumaczył kongresmenom amerykańskim, dlaczego PiS jest taki dziwny, bo to był w 16 roku.
Poproszono go o opinię właśnie.
Tak. I ja myślę, że Grabowski...
I demokraci i republikanie chcieli go słuchać.
I on dotknął właśnie czegoś, co myśmy doświadczali przez ostatnie 8 lat. To znaczy tego absolutnie bezczelnego manipulowania faktami, wymazywania wszystkiego, co nam nie pasowało. No, Rożkowskiego ten hit słynny, Historia i teraźniejszość, to jest przykład właśnie takiego infantylnego podejścia do historii. I to dotyka to, o co pytałeś. Czy jest możliwa alternatywa? Jest. Właśnie to, żeśmy zareagowali jako społeczeństwo w większości satyrą, groteską, ośmieszeniem, nie przyjęliśmy tej narracji. Ale prawdą jest, że dzisiejsza opozycja, czyli właśnie PiS, nie odpuszcza. Oni ciągle dokonują tej operacji na języku orwellowskiej, to znaczy przydają słowom zupełnie odwrotnego znaczenia. I temu się trzeba sprzeciwiać. Mi się wydaje, że to musimy pokazywać, nazywać rzecz po imieniu i nie dać się zwariować, że ludzie, którzy białe nazywają czarnym i odwrotnie, mają tyle do powiedzenia w przestrzeni publicznej. Na to nie powinno być naszej zgody.
No i też wydaje mi się, że powinna być jednak pewna sfera dość mocno represjonowana. No to jest antysemityzm, homofobia, zrobiła. Po prostu trzeba z tym skończyć. Jeżeli ktoś nie rozumie, jak się go raz prosi, drugi, trzeci, zwraca mu uwagę, po prostu powinien ponosić sankcje, konsekwencje. Takiemu Brownowi to trzeba zabrać scenę, bo on na brak pieniędzy nie narzeka, uwierz mi, jeśli o to chodzi. Ale tak sobie pomyślałem, bo jak słuchałem ciebie, przyjaźnię się z konsulem honorowym Peru w Wielkopolsce i on porównuje i nazywa to, o czym ty mówisz, do takiego stanu zamrożenia. On to tłumaczy, jak się rozwija życie, tak, że potrzeba ciepła dla jajka, żeby się wykluło. Mówi się, że miłość kojarzy się z ciepłem, no, uśmiech, radość, a to jest takie całkowite zamrożenie po prostu, nie? I tak sobie myślę, że to jest takie bardzo wymowne to, o czym mówiłeś, że emocje są skanalizowane tylko w jednym takim kierunku, nie bycia takim dystrybutorem, nie wiem, radości, uśmiechu, optymizmu, bo znamy tę formę, tylko po prostu sączenia po prostu lękiem takim i mamy przed oczyma wiele twarzy, które mi się z taką socjalizacją kojarzą. Mówię o tym, że to jest duże wyzwanie, bo autentycznie no, przeraża mnie to właśnie, że no my się dzielimy o takie zupełnie podstawowe rzeczy, tak? Jak kwestia, no nie wiem, antysemicka, no XXI wiek, tak? Problemu Żydów w Polsce absolutnie nie ma, żadnego po prostu, kompletnie, tak? To są cały czas wyimaginowane te lęki związane z ustawami, z jakimiś planami prezydenta, żeby zapłacić odszkodowania. I zobacz, że na tych no absurdalnych zupełnie pomysłach, które pewnie nie zostaną nigdy już zrealizowane, tak? No tworzy się pewien lęk i tacy ludzie jak Michalkiewicz, Krajski, no ja bym mógł wymienić wielu takich takich postaci, które no indoktrynują nas w ogóle tym takim zagrożeniem, no robi spory kapitał zainteresowania finansowy i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że tak. Z jednej strony masz oczywiście rację, że te myślenie takie schematyczne, stereotypowe, przesycone nienawiścią, bo tym jest tak naprawdę antysemityzm czy homofobia, to jest właśnie PiS przez swoją narrację jakby uczynił tego rodzaju myślenie częścią dyskursu publicznego.
I zakłamuje strasznie.
To jest niedopuszczalne gdzie indziej. Ale więcej. Ja myślę, pamiętasz, jak byliśmy na Góry Literatury u Olgi Tokarczuk.
A, tak,
i tam była jedna debata na temat nauki i wiary. I jedna z uczestniczek powiedziała, jak ważną dla niej jest książka czy książki Richarda Dawkinsa. I wtedy jeden z panelistów, humanista wybitny, pisarz, potraktował tę młodą kobietę w sposób bardzo obcesowy, że tak, powinna przeczytać sobie Eliadego, Campbella i w ogóle ile...
No mi też, powiem ci, jeden profesor nie powiedział, że powinien sobie poczytać, wiesz.
No więc do tego nawiązuje, że jest nie tylko jakby legitymizacja tego języka nienawiści dotycząca choćby Żydów, czyli antysemityzm, czy homofobia dotycząca mniejszości seksualnych, ale również jest rodzaj takiego no, wręcz terroryzmu myślowego, że kto próbuje krytycznie czytać chrześcijaństwo, no to powinien się doszkolić w mitologii.
No słuchaj, no profesor Ziemiński i ja po książce naszej Chrześcijaństwa, Morelia na religii, ja to dostaliśmy w ogóle, no to wiesz, ludzie, którzy kompletnie tego nie przeczytali. Ja już nie mówię o tych różańcach, protestach, tych ludzi, którzy no nigdy tego nie przeczytają, nie? Ale profesor Kowalczyk, tak, jezuita, no który się posuwa do jakichś takich kompletnie w ogóle już jakichś takich inwektyw. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że to jest gdzieś problem na jakimś dole, bo my tak się nauczyliśmy tak myśleć. To jest nieprawda absolutnie.
Nie, no właśnie do tego nawiązuję, że również na tym dyskursie takim
wysokim, wydawałoby
akademickim,
się
poważnym, nie dopuszcza się myślenia krytycznego. I w momencie, kiedy ty próbujesz wskazać, czy my próbujemy, na przykład tak. w Babilonie, czy w Gomorze, wskazać na ciemne strony Kościoła, to nas się jednoznacznie etykietuje jako przeciwników, wrogów Kościoła i religii. Nie ma tej chęci na rozróżnianie, distinguo, mówił święty Tomasz z Akwinu. Pierwsza rzecz to jest porządkowanie pojęć. Co mam na myśli, nazywając historię Kościoła kryminalną? To nie jest zrobienie z Kościoła mafijnej, przestępczej organizacji, ale to jest powiedzenie, że oprócz hagiografii, oprócz żywotów świętych, Kościół ma galerię również ciemnych typów, którzy mordowali, niszczyli, dyskryminowali i tak dalej, tworzyli język wykluczenia. Więc mi się wydaje, że jeśli... No, podsumowujemy ten rok trochę, że w tym roku udało nam się i wam z Ireneuszem Ziemińskim wprowadzić pewien typ myślenia, które było tutaj wykluczane w punkcie wyjścia. To znaczy automatycznie ktoś, kto próbował krytycznie mówić o Kościele czy o wybitnych postaciach tego Kościoła jak Jan Paweł II, i przypomnijmy, że to właśnie w tym minionym roku dwóch naszych kolegów dziennikarzy, Marcin Gutowski i Eke Overbeck, spotkali się z bardzo perfidną manipulacją medialną, i to nie jest tylko ze strony PiS-u, który urządził tą szopkę właśnie w parlamencie w obronie świętości Jana Pawła II, ale ukazywały się właśnie teksty ludzi o wpływowych, cieszącym się powszechnym autorytetem, którzy powiedzieli, że tak nie można pisać o Janie Pawle II. Więc to jest też ogromna lekcja do odrobienia, że a dlaczego nie? Postawmy to proste pytanie, dlaczego nie? Jeżeli stawia się pod pręgierz opinii publicznej osoby cieszące się autorytetem tylko dlatego, że w IPN-ie ktoś znalazł parę jakichś świstków, nie wiadomo jakiego pochodzenia, i nagle wytacza się procesy cieszącego się olbrzymim autorytetem w Krakowie rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszkowi Ziejce, czy wielu innych, i na to nie ma sprzeciwu parlamentarzystów. Na to jest właśnie poklask gawiedzi, żeby zniszczyć, bo nieomylne zasoby IPN-u świadczą o tym. Chodzi o to, żeby, to jest również lekcja do odrobienia, bo mówiliśmy o mediach, ale są instytucje, które przez te ostatnie 8 lat programowo realizowały politykę historyczną PiS-u, to znaczy niszczyły tych, którzy im nie odpowiadają, byli w opozycji. No, symbolem jest oczywiście Lech Wałęsa, ale jednocześnie chroniły w sposób absolutnie bezwzględny swoich. Nawet jeśli mieli przeszłość partyjną czy przeszłość prokuratora stanu wojennego. I to są te podwójne standardy, które PiS wprowadził, bronimy swoich za wszelką cenę, i cały aparat państwowy, zwłaszcza Ministerstwo Sprawiedliwości, które stało się synonimem właściwie niesprawiedliwości przy Zbigniewie Ziobrze, który uruchomił ten cały aparat właśnie niszczenia ludzi, którzy nie podporządkowali się PiS-owi. I to trzeba zmienić.
Ale też tak sobie pomyślałem, taką mam refleksję, bo wspomniałeś Ziobrę, człowiek, któremu kompletnie się nie udało na takim wolnym rynku zawodów prawniczych. Kaczyński, człowiek, który się boi wyjść na ulicę. Zobacz, jak to wszystko jest podbite jednak lękiem dużym. Morawiecki, który być może szukał jakiegoś takiego, jakiejś takiej ucieczki przed jakimiś tymi ciemnymi sprawami związanymi tutaj z zakupem tych nieruchomości. Ale bardzo by nam dużo dała z jednej strony wolność badań, bo to jest oczywiście i wolność głoszenia poglądów, tak, bo o tym mówimy, o to apelujemy. I zerwanie z tą taką poprawnością, że są rzeczy, o których nie można mówić. Można mówić o wszystkim, o Jezusie, o Bogu, i naprawdę absolutnie nie widzę żadnych przeciwwskazań. Nam się ta dyskusja po prostu należy, bo my jesteśmy w tym bardzo mocno zanurzeni. Zobacz, jak inaczej by wyglądała nasza rzeczywistość, gdybyśmy prawdę o Janie Pawle II, świetna książka Mirka Wlekłego, przecież nie nasz papież, Mirek był ostatnio naszym gościem, no zobaczyła światło dzienne, nie wiem, 10-20 lat temu. W jakim miejscu byśmy innym byli?
No wiesz, no też do tej galerii zasłużonych w niszczeniu demokracji, tego myślenia wolnego, krytycznego, trzeba magister Przełęcką przecież włączyć, która dzisiaj jest nagle obrończynią wolnych mediów i konstytucji, a przecież była odkryciem kulinarnym przede wszystkim Kaczyńskiego, który z podległej sobie, mówisz o braku sukcesów czy powodzenia Ziobry na rynku pracy, ona się skompromitowała po prostu. Tak, nie była, nie spełniała swoich obowiązków i nagle taka osoba, absolutnie niekompetentna, staje w szeregu osób takich jak, nie wiem, no, kolejni prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Ona ośmieszyła te instytucje.
Dobrze, to chciałem się na ciebie spytać ciebie, bo zaczyna się nam taka dyskusja robić na temat, co zrobić no właśnie z tym aparatem pisowskim, establishmentem, ale też dołami, bo ja twierdzę, że gdyby nie usłużni sędziowie, oczywiście bardzo wąska grupa tych sędziów, prokuratorów, ale też na uczelniach mieliśmy do czynienia z niebywałymi skandalami w instytucjach kultury, ten Gliński, no po prostu dramat i tragedia, no człowiek, który, ja rozmawiałem z jego kolegami, tak, którzy mi mówili, że w pewnym momencie przestał od nich odbierać telefony, bo oni się pytali, co się z tym chłopie stało, tak. Jest pytanie, co z nimi zrobić. Pytam o to, oczywiście porównanie jest być może absolutnie nieprzystające, ale no, trzeba dokonać chyba jakiejś depisyzacji. No nie można tym ludziom dać jakiegoś mandatu do uczestniczenia w biernych wyborach, tak, chociażby, no bo ja uważam, że jeżeli zostawimy to tak bez żadnej sankcji, tak, ludziom, którzy się dorabiali często na takim programowym niszczeniu kultury, innego sposobu myślenia, którzy wysyłali na kobiety policjantów z pałami, tak, no to chyba nie może się tak skończyć, że jest tylko odpowiedzialność polityczna, daliście władzę, teraz my będziemy rządzić.
Ja myślę, że nie musimy na szczęście wymyślać rozwiązań. Mamy projekty przygotowane przez grupę właśnie prawników, którzy przez te ostatnie 8 lat opierali się tej destrukcji systemu prawa, Lex Super Omnia, Wolne Sądy. To są organizacje, które przygotowały alternatywne rozwiązania po zmianie władzy i minister Bodnar już wdraża te postulaty, te rozwiązania bardzo konkretne. Profesor Wojciech Sadurski od dawna pokazywał, jaka jest możliwość uleczenia tego wszystkiego i on słusznie, Sadurski, mówił o sobie, że ten podział na jastrzębi i gołębi jest niesłuszny. Jest prawo i jest bezprawie. Więc nie nazywajmy przywracaniem prawa jakimiś jastrzębimi rozwiązaniami czy brutalnymi. Są to po prostu normalne praktyki leczenia tego, co zostało zainfekowane złymi, wadliwymi rozwiązaniami. I to dotyczy może najłatwiej w pewnym sensie, bo sędziowie są jakby ekspertami od tego i na pewno tutaj te poszczególne instytucje się uleczą. Ale to samo dotyczy oczywiście kultury. To samo dotyczy mediów. Ja sam współpracowałem przed 15 rokiem z szeregiem czasopism, które po prostu bardzo elegancko, ale jednoznacznie odmówiły mi publikowania tekstów. Mm-hmm. To znaczy, ja oczywiście nie będę dochodził żadnej sprawiedliwości, bo nie o to chodzi, ale trzeba tę pamięć tego zniewolenia pisowskiego przekuć na to, że ludzie, którzy w tym uczestniczyli, nie powinni mieć dostępu do publicznych środków. Mm-hmm. To jest taka kuracja odchudzająca, może nawet głodowe racje, które sprawią, że taki instytut jak właśnie wspomniany IPN, który szczególnie się zapisał negatywnie, jeśli chodzi o krzywdę społeczną, bo to nie jest tylko to, że o kimś coś napisano, tylko ludzie żyjący zostali dotknięci infamią. Musieli się bronić przed czymś, czego nie zrobili.
Czasami już po śmierci, na szczęście pozdrawiamy tutaj mecenasa Kłysa, który no, jest jednym takim autorów, pomijając profesora Górkę, którzy stanęli po stronie pamięci nieżyjącego już wspomnianego rektora Ziejki.
Oczywiście i to jest bardzo, wydaje mi się, możliwe do zrobienia. Mamy oczywiście szereg publikacji, które na przykład, nie wiem, Opium intelektualistów Arona, który pisał o tym, jak intelektualiści francuscy w okresie międzywojennym byli zaczadzeni komunizmem, stalinizmem i tak dalej. Mamy Zniewolony umysł Czesława Miłosza, który pokazywał, jak po wojnie stalinowcy łamali kręgosłupy ludziom.
Tak.
Te metody łamania ludzi przez PiS to była głównie marchewka, a nie kij, ale myślę, że to tym większy wstyd, że ktoś się dał złamać jakąś intratną pozycją, czy jakąś funkcją i tak dalej. Więc ja absolutnie uważam, tak jak i ty, że tutaj jest zero tolerancji dla ludzi, którzy się ześwinili, no nazwijmy rzecz po imieniu. To była naprawdę kolaboracja z reżimem, który niszczył struktury demokratyczne, który oferował polskiej młodzieży wersję dziejów i kultury, która nie miała nic wspólnego z tym, co się dzieje na świecie. I poza tym, to też trzeba rzecz nazwać po imieniu, bardzo ochoczo w tym uczestniczył Kościół katolicki. Niemalże wszyscy hierarchowie na czele z Gondeckim byli wdzięczni magister Przyłębskiej za różne rozwiązania. Nawet teraz, już po zmianie rządu, Gondecki próbował wymusić na Dudzie weto w sprawie
in vitro
i już nawet dawał propozycję, że do Trybunału Konstytucyjnego trzeba te propozycje. Więc ja myślę, że Kościół też, no to już żeśmy pisali o tym dużo, naprawdę nazbierał sobie i autorytet biskupów 2% i kleru zjechał, ale to trzeba im też przypomnieć, że kto się najbardziej upasł na tych deformach PiSu, no oczywiście Kościół.
Dokładnie. No, upaśli i odłożyli sobie na złe lata. Profesor Polak jakiś czas temu mówił, że im nie zabraknie i oni się nie przejmują tam przyszłością. Musimy kończyć. To miejmy nadzieję, że spotkamy się w nowym roku nie raz, nie dwa i będziemy śledzić i przedstawić, jak ta sytuacja się dynamicznie zmienia. I tego tobie, Stasiu, sobie i wszystkim państwu życzymy. A zapraszamy, jeśli ktoś nie czytał, Babilon, Gomorra. Książki te będą nagrodami dla naszych patronów. Do zobaczenia chyba już w nowym roku.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Thank you.